Za 15 minut godzina 8 w studiu Małgorzata Wołczyk, dziennikarka Tygodnika do Rzeczy, ekspert do spraw Hiszpanii. Dzień dobry, pani redaktor. TSUE, wyrok, który nie jest respektowany przez hiszpańskie władze, o co chodzi?
No właśnie, mamy taką nietypową sytuację, że wreszcie możemy się porównać tutaj akurat z krajem zachodnim, który jak gdyby większościowo oburzył się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc sytuacja troszeczkę podobna do nas, kiedy Trybunał Sprawiedliwości ingeruje bardzo drastycznie w wewnętrzne sprawy kraju i w opinii większości Hiszpanów zostały naruszone ich podstawowe prawa. Prawa właśnie do decydowania suwerennego, do samostanowienia, podczas gdy u nas no, od razu podniosły się krzyki, prawda, że rząd chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. To znaczy te dwie sprawy, one są podobne, troszkę jednak inne. Łatwiej jest na pewno zrozumieć, o co chodzi w Hiszpanii, ponieważ chodzi o trzech polityków oskarżonych o rebelię, o nielegalne referendum w Katalonii. Jeden z nich, Oriol Junqueras, został skazany prawomocnie w październiku na 13 lat pozbawienia wolności i zakaz sprawowania funkcji publicznych. Dwóch pozostałych, czyli Carles Puigdemont i Toni Comín, ponieważ byli od 2 lat zbiegami sprzed wymiaru sprawiedliwości, nie otrzymali werdyktu, nie zostali osadzeni w więzieniu, ale im także przyznano mandat eurodeputowanego. Więc Hiszpania nie mogła się zgodzić na to, że ci, którzy dążą do rozbicia ich kraju, zostają przez Unię Europejską uznanych za godnych reprezentowania ich kraju i stąd było to oburzenie. Więc no, to nie mogło się spotkać z inną reakcją. Owszem, tak jak u nas, jak gdyby pewna część Polaków była zajęta tym, żeby dezinformować opinię społeczną na temat rzekomego braku praworządności. Tam w Hiszpanii oczywiście separatyści byli niezadowoleni z powodu odrzucenia przez Hiszpanię wyroku Trybunału Sprawiedliwości. I tak samo w Hiszpanii, jak i w Polsce ten obóz taki narodowy, obóz patriotyczny uznał, że jednak przekroczono pewne kompetencje, że Unia nie może ingerować w traktaty, w suwerenne prawo. Tam w przypadku Hiszpanii było to prawo wyborcze, którego nie zrealizowali i właśnie owi ci eurodeputowani, ponieważ jako oskarżeni, przynajmniej ten jeden Oriol Junqueras siedział w więzieniu, jest skazany prawomocnym wyrokiem, więc no, Hiszpania nie przewiduje coś takiego jak uwolnienie z powodu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No, Hiszpanie widzą jako pewnego rodzaju zamach na wolność, bo nie chcą płacić wysokich pensji dla eurodeputowanych w związku z tym, że po prostu uważają ich za przestępców winnych rebelii i winnych no tego wszystkiego, co się ciągnie od 2 lat, czyli takiego pełzającego zamachu stanu, który trwa w Katalonii.
Reakcja Europy też była inna niż w stosunku do Polski, bo tam stwierdzono jakiś cytat, jeśli nie przekręcę i dobrze pamiętam, brzmiał mniej więcej tak, że w Polsce to jest inna historia. Hiszpania jest demokratycznym krajem i może z wyrokami TSUE robić co chce. Polska jest zupełnie w innej sytuacji.
To znaczy, tam akurat może o tyle troszeczkę prościej, że Trybunał Sprawiedliwości zostawił pewien haczyk dla Trybunału Sprawiedliwości Hiszpanii. To znaczy uznał, że to sąd hiszpański, sąd najwyższy Hiszpanii musi się odnieść do sprawy, ponieważ w międzyczasie, w czasie procedowania rzeczywiście zmienił się status oskarżonego, który wcześniej był tylko oskarżonym i siedział prewencyjnie w areszcie, a w międzyczasie został skazany w październiku na 13 lat pozbawienia wolności. Więc rzeczywiście Trybunał, jak gdyby no tutaj Hiszpanii pozwolił jednak odnieść się jakoś, to znaczy jak gdyby ostatnie słowo zostawił Hiszpanom, podczas gdy no, u nas wygląda to inaczej, także no jednak Hiszpania wciąż, ponieważ jest to jak najbardziej rząd socjalistów, więc może się cieszyć, prawda, na pewne względy. U nas ta sprawa wygląda troszeczkę inaczej, nasz się ciągle poucza, naucza, także no nie możemy liczyć na jednakowe traktowanie, to widać, nie tylko przy tej sprawie.
jak budowa socjalizmu w Hiszpanii. Nowy rząd już jakieś ważne decyzje podjął?
Właściwie w tamtym tygodniu się ukonstytuował i jak mówią Hiszpanie, jest to przedłużenie rządu Frankensteina, ponieważ rzeczywiście ten rząd otrzymał wotum zaufania dzięki głosom partii separatystycznych, które dążą do rozbicia Hiszpania, dzięki partii neokomunistycznej, jaką jest skrajna lewica reprezentowana przez Podemos, i dzięki partiom filoterrorystycznym, czyli partii Bildu. Także Hiszpanie patrzą z niedowierzaniem na to, co się dzieje, że od czasu wojny domowej po raz pierwszy mają rząd koalicyjny, w którym znajdują się komuniści. I to akurat widać bardzo wyraźnie, ponieważ już na przykład 2 dni temu bardzo poruszyło to opinię, przepraszam, publiczną, ponieważ pani ministra oświaty Isabel Sela oświadczyła, że dzieci nie należą do rodziców. Zrobił się wielki szum w Hiszpanii. Chodziło o to, że ona stwierdziła, że wobec pewnych zabiegów konserwatywnej partii Vox, która domaga się, aby rodzice mieli prawo decydowania, czy ich dzieci będą objęte warsztatami ideologii gender, warsztatami o masturbacji, Vox chciał wnieść coś takiego jak prawo rodzicielskie do tego, aby rodzic mógł zapoznać się z treścią niektórych lekcji. I odpowiedzią rządu było, że absolutnie, że nawet dzieci ludzi prawicowych muszą mieć prawo do godnej edukacji, czyli do zapoznania się z wszystkimi treściami o historii ruchów LGBT, o tym, żeby uczestniczyć. I dlatego powtórzono oficjalnie, że dzieci nie należą do rodziców w Hiszpanii. Ale to jest doprawdy początek, bo nowy rząd jest... Po pierwsze, bardzo rozrośnięty. To będzie 20 milionów więcej wydatków w porównaniu do poprzedniego rządu. To będzie 4 wiceministrów. To będą ministerstwa typu Ministerstwo Równouprawnienia, gdzie będą tylko i wyłącznie zasiadały kobiety. Już na czele 2 najważniejszych tam instytucji w Ministerstwie Równouprawnienia zasiadły były 2 żony. To znaczy lesbijki, działaczki, zasłużone ruchów transseksualnych. I one dosyć bądźczucznie chcą ograniczyć prawa mężczyzn w Hiszpanii. Ja o tej porze nie zdecyduję się mówić, o czym tam jest mowa, bo to są jednak treści, które o tej porze się nie wypowiada. W każdym razie to jest po prostu rewolucyjna lewica, która dochodzi do władzy i oprócz tych wszystkich postulatów równościowych, mówi się na przykład o wyrzuceniu kapelanów ze szpitali, o odsunięciu religii, także z programów w szkołach półprywatnych i prywatnych. Więc właściwie z dnia na dzień pojawiają się takie treści, ale to można było oczekiwać, jeżeli rząd jest rządem koalicyjnym lewicy i bardzo skrajnej lewicy.
Powiedziała pani, Hiszpanie patrzą z niedowierzaniem, ale to Hiszpanie w głosach zdecydowali o tym, jaki rząd będzie Hiszpanią rządził.
Tak, ale to rzeczywiście matematycznie rzecz ujmując, przewagę miały głosy tego bloku prawicowego, prawda? Ale wskutek tego trwającego tam systemu dwupartyjnego, które gdyby blokuje prawicę wskutek przeliczania metodą Donta, rzeczywiście lewica doszła do władzy, ale po prostu okłamując od wyborów naród, bo mówiła, że pewnych rzeczy nie zrobi. Sanchez, czyli premier, obiecywał, że nie będzie aliansów z separatystami, że przysięga, że nie będzie w rządzie miał komunistów z Podemos, bo jak zapewniał, nie mógłby spać i 90% Hiszpanów też nie mogłoby zmrużyć oka. Tymczasem 2 dni już po wyborach podano sobie ręce i Pablo Iglesias jest jednym z wiceministrów. Jest odpowiedzialny za resort spraw socjalnych i jak można przypuszczać, zajmie się w sposób, który jest znany. Ja tylko jeszcze dodam, że Hiszpanię czeka ciężki okres, ponieważ wbrew temu, co się mówi o naszej praworządności, to Sanchez jak gdyby otoczył się, upolitycznił wymiar sprawiedliwości, jak gdyby sadzając na 23. takim ministerstwie swoją dotychczasową minister sprawiedliwości, która będzie teraz, ponieważ tam jest oddzielnie minister sprawiedliwości, nie jest prokuratorem generalnym. Sanchez będzie miał i swojego prokuratora generalnego, i swoją panią minister sprawiedliwości, a wszystko po to, żeby móc wybronić przed oskarżeniami płynącymi z nowego rządu Boliwii, oskarżeniami partii Podemos o nielegalne finansowanie przez narkodyktatury. Jest mowa o tym, że Boliwia zebrała 17 tysięcy dokumentów, aby udowodnić, że szły ogromne transfery pieniędzy dla Pablo Iglesiasa, czyli lidera tej skrajnej lewicy, również wcześniej dla Zapatero, aby wprowadzić socjalizm do Europy, w tym przypadku akurat do Hiszpanii. W międzyczasie, kiedy myśmy stołowali na świętach, prawda, w 26 grudnia doszło do wielkiego skandalu dyplomatycznego, ponieważ w ambasadzie La Paz w Boliwii dyplomaci hiszpańscy próbowali przy udziale osób uzbrojonych, zakapturzonych, wyciągnąć z placówki ambasady boliwijskiej dwóch byłych ministrów Evo Moralesa, ponieważ chciano uniknąć jak gdyby, czy też uniemożliwić im mówienie, jak bardzo powiązane są członkowie nowego rządu Sancheza z tymi dyktaturami narkotykowymi Wenezueli, Boliwii, Nikaragui. Także Sanchez bardzo upolitycznił właśnie wymiar sprawiedliwości, aby umożliwić sobie rządzenie, aby te wszystkie oskarżenia płynące z Ameryki Łacińskiej, bardzo poważne, żeby jakoś zablokować i żeby mógł wspólnie ze skrajną lewicą rządzić dalej w tak radykalny sposób, jak już widzimy po pierwszym tygodniu.
A w hiszpańskiej prasie można przeczytać to wszystko, o czym pani mówi?
To znaczy w tej prasie po prawej stronie można przeczytać, ale to rzeczywiście tygodniki typu, dzienniki typu El Mundo także o tym piszą, bo trudno uniknąć. To był wielki skandal dyplomatyczny, że dyplomacja hiszpańska jest uwikłana w próbę takiego właściwie uprowadzenia byłych ministrów. To naprawdę bardzo jakoś tak narusza wizerunek Hiszpanii jako poważnego kraju demokratycznego, jeżeli dochodzi do takich czynów, że prawda, próba uprowadzenia jakoś tam świadka koronnego. Więc to wszystko jest bardzo dziwne, ale nie będziemy mogli się o tym dużo dowiedzieć, ponieważ premier nowego rządu zrobi wszystko, żeby ochraniać członków swojego rządu i będziemy mogli się tylko pokątnie o tym dowiadywać.
A kryzys gospodarczy w Hiszpanii trwa?
Trwa, ale jak Hiszpanie się śmieją, widocznie stać ich na nowy rząd, który nienotowany do tej pory, 22 ministerstwa, 20 milionów więcej na pensje, 4 wicepremierów przy recesji, która przypomina kryzys lat 2008-2012, więc to trochę trudno wszystko zrozumieć, ale to Polska, jestem złem w Unii.
Małgorzata Wołczyk, dziennikarka Tygodnika do Rzeczy, ekspert do spraw Hiszpanii, o czym mogli się państwo przekonać w Poranku Wnet, nie tylko dzisiaj, bo to już któryś kolejny poranek poświęcony Hiszpanii. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio i dobrą formę. O godzinie 7:58 w Poranku Wnet zaśpiewa Lewis Capaldi.
Przegląd prasy. Witam państwa, Aleksander Wierzejski. Zaczynamy od naszego dziennika. Tutaj wspomnienie świętej pamięci księdza biskupa Stanisława Stefanka, który odszedł w piątek. Ksiądz Stefanek był biskupem w Łomży i tamże będzie niebawem pogrzeb, więc ci, którzy mieli okazję się spotkać to z księdzem biskupem, to mogą mu oddać hołd. Kolejny duży temat w naszym dzienniku to ptasia grypa, choroba, która może przynieść straty naszemu eksportowi, którego w tej chwili eksport z drobiu wynosi 4 miliardy euro. No i bardzo dziwna sprawa. Dotychczas ostatni atak grypy ptaków na obszarze Polski miał miejsce w grudniu i marcu, w grudniu 2016 roku, marcu 2017. Zlokalizowano wtedy 65 ognisk choroby w gospodarstwach hodowlanych. Towarzyszyło temu rozpoznanie aż 68 ewidentnych śladów wystąpienia grypy ptaków u ptactwa dzikiego, czyli ptaki hodowlane zarażały się od ptaków dzikich. A jak to wygląda tym razem? Ognisk, licząc od 30 grudnia do 14 stycznia, było 11 w województwie lubelskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, ale nie zaobserwowano, by ptaki zarażały się od ptaków dzikich. No i te przeskoki choroby o 300 kilometrów, bardzo to ciekawe, warte zbadania. Ogniska ptasiej grypy wykryto też na Węgrzech, na Słowacji i w Rumunii. Tam również nieznane jest pochodzenie źródła wirusa. Także wirus ptasiej grypy. W ogóle o 12 dużo będzie o rolnictwie. Zapraszam Państwa do Kuriera Południowego. Ale zanim ten Kurier Południowy, to jeszcze poranny. Gazeta Polska codziennie 7 tysięcy za operację dla Grodzkiego. Duży tekst, nawet mu powieka nie tknęła, Tomasza Duklanowskiego. Mama wyszła z gabinetu, zakręciła się jej łza w oku i powiedziała do nas: wiecie chłopaki, nawet mu powieka nie drgnęła. Wsunął kopertę do szuflady, zamknął i nawet się na mnie specjalnie nie spojrzał. To pan Marek ze Szczecina, nowy świadek, mówiący o kopertach dla marszałka Grodzkiego. 8 lat temu profesor Tomasz Grodzki operował ojca pana Marka. Za operację wziął właśnie 7 tysięcy. I to już 8 historia o korupcji, do której doszło w szpitalu Szczecin-Zdunowo, kiedy dyrektorem placówki był profesor Tomasz Grodzki. Jako pierwsza o panującym tam łapownictwie, od którego uzależnione było świadczenie usług medycznych, poinformowała w mediach społecznościowych profesor Agnieszka Popiela. Pacjenci w szpitalu Szczecin-Zdunowo musieli płacić za lepszą opiekę. Tak pisze Gazeta Polska codziennie. Jeszcze ciekawa sprawa, na którą warto zwrócić uwagę. Agencja Rozwoju Przemysłu i General Electric będą bliżej współpracować w sektorze nowoczesnych źródeł energii. Umowa zakłada wspólne przedsięwzięcia w zakresie rozwoju morskich farm wiatrowych i projektów fotowoltaicznych. Te morskie farmy wiatrowe, duży projekt na polskim Bałtyku, który może dać nam 1/5 prądu docelowo. Mamy doskonałe do tego warunki, a General Electric ma wspaniałą, potężną turbinę wiatrową, która będzie u nas najprawdopodobniej działać. Dziennik Gazeta Prawna pisze o Sądzie Okręgowym w Gdańsku, który postanowił zadać 5 pytań prejudycjalnych Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jaki będzie tego efekt? Ano taki, że kredytobiorcy, którzy brali kredyty we frankach szwajcarskich, poczekają na rozstrzygnięcie jeszcze 1,5 roku. 30 grudnia sąd zdecydował, że zapyta TSUE o to, jakie jest znaczenie aneksu do umowy kredytowej, który nie wecze niedozwolone postanowienia umowne, oraz czy sąd musi informować kredytobiorcę chcącego unieważniania umowy o ryzyku bycia pozwanym przez bank za korzystanie przez lata z kapitału. No i to, co zwraca uwagę, to fakt, że te pytania zostały jakby napisane przez pracowników albo prawników pracujących w bankach, więc i banki odniosą z tego największą korzyść. Pisze o tym Maciej Rutkę w Rzeczpospolitej, który mówi tak: trudno się dziwić postępowaniu banków, dla których taka gra na czas zmniejsza prawdopodobieństwo, że będą nadal przegrywać większość sądowych spraw z frankowiczami. Tak jak już pisaliśmy, 70% zapadłych w 2019 wyroku było korzystnych dla klientów. To z kolei zmniejsza ryzyko, że frankowicze w krótkim czasie ruszą z falą pozwów. Tak więc bardzo ciekawy myk. Pytanie, czy sądownictwo jest właśnie od tego, by odwlekać wprowadzanie czy orzekanie na korzyść jednej ze stron postępowania. Marcin Przydacz w dzienniku Gazecie Prawnej, duży wywiad na temat ataków Rosji. Mamy do czynienia z uderzeniem mającym na celu rozbicie wspólnoty euroatlantyckiej i jedności europejskiej, mówi wiceminister spraw zagranicznych. Pisze tak: dlaczego Rosja nas atakuje? Czy Rosjanie nie chcą w ten sposób wciągnąć najsłabszego ogniwa spośród państw niechętnych myślących o resecie z Moskwą? Odpowiedź: nie widzę tego w ten sposób. Nie jesteśmy jedynym atakowanym państwem. Rosjanie zaatakowali też Stany Zjednoczone. Pamiętajmy tweety, że to amerykańskie korporacje doprowadziły do wojny. Ambasada Rosji w Paryżu pisała o porozumieniu z Monachium trzech krwawych aktorów, Francuzów, Brytyjczyków i dopiero w trzeciej kolejności Niemców. Bardzo ciekawy. Przepraszam bardzo, wywiad, jak się człowiekowi zakręci w nosie, to po prostu musi kichnąć, nie ma innego wyjścia. W Rzeczpospolitej dyrektor powstania, Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski przypomina 15. rocznicę śmierci Jana Nowaka Jeziorańskiego. Nowak Jeziorański był jednym z ostatnich żyjących świadków tego, co działo się w Warszawie przed wybuchem powstania i okoliczności podejmowania decyzji o jego rozpoczęciu. Miał w sobie cudowne sprzeczności. Z jednej strony był przeciwnikiem powstania, ale z drugiej rozumiał, że ludzie staną do walki. Jak upamiętniać Nowaka? On należy do panteonu polskich bohaterów XX wieku. Jest świetnym przykładem dla młodych ludzi. Był piewcą nowego, współczesnego patriotyzmu. Patrzył na krajowe spory z oddali. Był zwolennikiem obserwowania wydarzeń jako procesów. Mamy nadzieję, że powstaną kolejne filmy ukazujące inne epizody z jego życia, takie jak założenie radia Wolna Europa. Jeszcze o polskich skarbach w rosyjskiej niewoli, to w Rzeczpospolitej tekst Marka Kozubala, który powołuje się na teksty wicepremiera Piotra Glińskiego, który w Rzeczpospolitej przypomniał, że Rosja do dzisiaj nie oddała Polsce dzieł sztuki zrabowanych w czasie wojny przez Armię Czerwoną. Dodał, że Ministerstwo Kultury złożyło w Moskwie 20 wniosków o zwrot zabytków. Wśród nich między innymi Madonna z Dzieciątkiem, która, jak pisze gazeta, do tej pory jest w areszcie. To jest dzieło Lukasa Cranacha starszego. Jest jeszcze pejzaż leśny Jana Broigla. Ta Madonna z Dzieciątkiem została wywieziona w czerwcu 1945 roku przez sowieckiego majora Mosewa. Zachowało się jego pokwitowanie poświadczające zabezpieczenie obrazu. No i obraz do dzisiaj jest gdzieś w Rosji bezpieczny. A czy zostanie oddany? Zobaczymy. To jeszcze na koniec. Wojciech Maziarski odkrył istotę kampanii wyborczej i napisał o tym w Gazecie Wyborczej. No i cóż napisał? Już wiadomo, jaki pomysł ma PiS na kampanię prezydencką. Jej linia wyłania się z najświeższych wypowiedzi przedstawicieli władzy. Oto kilka obszernych cytatów. W czwartek Zbigniew Ziobro pomstował na wizytę przedstawicieli Komisji Weneckiej w Polsce. Tego samego dnia Jarosław Kaczyński mówił w Starachowicach: nam, Polakom, należy się własne państwo, niepodległe, suwerenne, demokratyczne, a w piątek Andrzej Duda w Zwoleniu oświadczył: my, Polacy, mamy prawo sami decydować o sobie i swoich prawach. Co z tego wynika, zdaniem publicysty? Otóż te trzy wypowiedzi składają się na spójną opowieść o prześladowanym kraju, na którego niepodległość dybią europejskie potęgi okupacyjne, starające się go ujarzmić i skolonizować. Mylą się ci, którzy sądzą, że tego typu głosy dowodzą rozchwiania emocjonalnego autorów i ich braku kontaktu z rzeczywistością. Te pozorne, paranoidalne brednie, pisze Wojciech Maziarski, są elementem zimno wykoncypowanej taktyki, która ma doprowadzić do reelekcji Andrzeja Dudy. W rozkręcającej się kampanii prezydenckiej na to liczy największy prezent, na jaki PiS mógł liczyć. Cóż za zdumiewający przypadek, że ten nagły atak ze wschodu przystąpił właśnie teraz. To o ataku Putina na Polskę i kolejna teza, kolejny łańcuszek w twierdzeniu, jakoby PiS był pro-putinowski, no bo skoro Putin nas atakuje, to na pewno na korzyść PiSu. Wojciech Maziarski, Gazeta Wyborcza. Gratulujemy logiki.
Aleksander Wierzejski z przeglądem prasy wróci o godzinie 9:00. Jest najnowszy Kurier Wnet, 67 numer, styczeń 2020 roku. Ten Kurier Wnet, na pierwszej stronie Bronisław Wilsztajn, wywiad z Bronisławem Wilsztajnem, ale też tekst Jadwigi Chmielowskiej: jak długie są ręce Rosji w Polsce. Tak rozpoczyna się Kurier Wnet. Będziemy go przeglądać i będziemy Państwa zachęcać do tego, żeby Kurier Wnet przeczytać.
No bo jak Państwo nie przeczytacie, to kto to będzie czytał? A przecież warto.
Powiedział Aleksander Wierzejski. Na zegarze godzina 8:12.